A gościem Poranka Wnet jest minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski, Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Ryszard Czarnecki mówił coś o delegacji przedstawicieli polskiego rolnictwa w Chinach, która coś o czymś rozmawia. Pan minister był w Chinach. Jakie są relacje polsko-chińskie? Gdzie pan był?
Nie można nie być w Chinach. Cały świat zabiega o rynek chiński. Co prawda to dość mocno Chińczyków w dumę wbija i czują, że to wszyscy o tym o nich zabiegają, ale rzeczywiście mamy interesy, żeby eksportować polską żywność do Chin. Paręnaście dni temu w Szanghaju były ogromne międzynarodowe targi importowe. No, Chiny chcą pokazać, że nie tylko zalewają świat swoją produkcją, ale i chcą importować. Na polecenie prezydenta Chin takie wielkie targi się odbyły. No i tam trzeba było być. Było około 100 polskich firm, około 30 z branży spożywczej. I to, co jest w krajach Azji w szczególności bardzo oczekiwane i pożądane, musi być przedstawiciel władzy, który w jakiś sposób uwiarygadnia te firmy, dlatego byłem tam jeden dzień w tym Szanghaju, dość uciążliwe podróż, jeden dzień w jedną stronę, pobyt na miejscu i powrót następnego dnia, ale rozmowy efektywne. Udało mi się spotkać i długie rozmowy, jedna z ministrem rolnictwa Chin, a druga z ministrem do spraw ceł, może jeszcze nawet ważniejszym z naszego punktu widzenia, bo on decyduje o tym, co do rynku chińskiego zostanie dopuszczone. Rozmowy dobre, ten drugi nawet mieliśmy okazję wspólnie zjeść obiad, co przy tak napiętym jego harmonogramie i porządku dnia, to wydaje mi się, to było też coś ważnego. To jest tak, że to nie tyle Polska wybrała Chiny, co Chińczycy, wiedząc o polskiej żywności, właściwie chcą, żeby Polska była pewnego rodzaju strategicznym partnerem w zakresie żywności. Co oni podnoszą? Przede wszystkim to, że jesteśmy dużym krajem rolniczym, o stabilnej produkcji. I jesteśmy krajem, który prowadzi tę produkcję rolniczą mniej intensywnie niż w innych krajach, że ona nie jest, w pewnym uproszczeniu powiem tak, przemysłowa. Dlatego również warunki przyrodnicze, w jakich ta żywność jest produkowana, lesistość, troska o środowisko, to wszystko skłania Chińczyków, że chcą z Polski kupować. Zaczyna to wyglądać, odpukać, ale zaczyna wyglądać dobrze. Mamy dostęp do rynku chińskiego dla mięsa drobiowego. To dla Polski jest szczególnie ważne, bo jesteśmy największym w Europie producentem mięsa drobiowego. 6 zakładów może eksportować i minister zobowiązał się, że w ciągu krótkiego czasu to polityczne porozumienie będzie realizowane w ten sposób, że następne kontrole chińskie przyjadą, żeby sprawdzić polskie zakłady i w krótkim czasie zwiększyć eksport. Również prosiłem go o rozszerzenie asortymentu, bo są niektóre elementy z tej tuszki drobiowej, których my, mówiąc wprost, nie chcemy, to są łapki, końcówki skrzydełek, czyli lotki, które są wielkim rarytasem w Chinach. Również rozszerzenie eksportu produktów mlecznych, rozszerzenie eksportu produktów mlecznych zarówno na cele spożywcze, jak również na pasze, bo to też dla nas jest bardzo ważne. Eksport wołowiny. Mamy otwarty rynek również na eksport koni rekreacyjnych. W Chinach to się mocno, mocno rozwija. Więc jest nadzieja na to, że rzeczywiście znaczną część naszego eksportu będziemy lokowali w Chinach. Ale to też nie jest tak, że to się trzeba od jednego rynku uzależniać. Tym bardziej, że Chińczycy, owszem, kupować chętnie kupują, ale płacić za bardzo też nie chcą. Bo to jeszcze trzeba ten drugi element brać pod uwagę. Więc szukamy w tej chwili bardzo intensywnie wszystkich możliwych rynków. To jest i Azja Wschodnia, tam Indochiny i Korea, Japonia, nie tylko same Chiny, ale też jest bardzo ważne i prowadziłem niedawno rozmowy z ministrami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, rynki arabskie, muzułmańskie. To są rynki, gdzie ludzi przybywa, to są rynki bogate.
Ale panie ministrze, czy te rozmowy przekładają się na konkretne kontrakty, czy wiemy ile, za ile sprzedajemy, czy jeszcze nie?
Te z Chinami, tak, to już są. Ja podpisałem porozumienie z tym ministrem, który mnie teraz gościł w Szanghaju 2,5 miesiąca temu i po 1,5 miesiącu ruszył eksport drobiu z Polski. Konkretne firmy eksportują, to są tysiące ton mięsa drobiowego, które idą do Chin. Teraz będą, jak rozumiem jego deklarację, zresztą tak się otworzył, że mówi, dla nas Polska jest krajem strategicznym, bardzo bardzo wam tu, was tu wspieramy i będziemy od was kupować, więc sądzę, że to będzie zrealizowane. Natomiast generalnie polski eksport żywności idzie dobrze. Jak wchodziliśmy do Unii, to było około 4,5 miliarda euro wartość eksportu. W zeszłym roku 27,5 miliarda euro. W tym roku spodziewam się, że to będzie powyżej 29, po 30 miliardów. To już jest liczący się udział Polski w tym globalnym obrocie. Oczywiście to nie ma co zasypiać gruszek w popiele. Trzeba bardzo intensywnie szukać nowych rynków. Ale to się dzieje.
Czy zainteresowanie Chińczyków nie wynika z tych wielkich transakcji globalnych? Była wielka korporacja amerykańska, która kupiła duże przedsiębiorstwo rolno-spożywcze w Polsce. Potem następnie została kupiona przez jeszcze większą korporację chińską. Czy nie jest tak, że przypadkiem na końcu Chińczycy sami od siebie będą kupować towary z Polski?
Znaczy, Chińczycy inwestują w różnych regionach świata i to nie jest nic dziwnego. Mnie, mówiąc wprost, bardziej zależy na tym, żeby to polskie firmy eksportowały. Jak na razie to nie eksportują Chińczycy pod różnymi nazwami, którzy gdzieś tam się lokują w Polsce, tylko eksportują polskie firmy. Ale Chińczycy rzeczywiście, dysponując wielkimi pieniędzmi i dużą ilością ludzi, których mogą w cudzysłowie wyeksportować do różnych regionów świata, starają się też swoje firmy w różnych krajach świata lokować. To trzeba być realistą, ale nas przede wszystkim, nasze interesy powinny interesować.
To jest prawda, ale gdyby popatrzeć na te liczby, które pan minister podał, 30 miliardów euro eksport produktów rolnych z Polski, dopłaty z Unii Europejskiej, to powinno być Eldorado w Polsce. To nie jest Eldorado. Coraz więcej problemów jest na stole u pana ministra do rozwiązania, nie coraz mniej.
Panie redaktorze, żeby pan wiedział, tych problemów jest mnóstwo, ale podstawowym problemem jest to, że rynek przetwórstwa, firmy, które zajmują się przetwórstwem, one zarabiają na eksporcie, one mają dochody, a nie rolnicy, którzy z nimi kooperują. Został zerwany jakiś naturalny łańcuch od produkcji podstawowej, od pola do konsumentów, czyli do stołu. Rolnicy są tym elementem słabo zorganizowanym. Ja zachęty, prośby różne niewiele przynoszą. Zmieniamy prawo, przyjęliśmy ustawę o spółdzielniach, która miałaby chłopów zachęcić. Ja dostaję listy, panie, przestań pan się spółdzielniami zajmować, załatw kasę, załatw dotacje. No, przepraszam, dość brutalnie to mówię, ale gdzieś ginie ta chłopska, to co było podstawą siły chłopów, ginie zaradność i przedsiębiorczość, gdzie rolnik sam przede wszystkim był kowalem swojego losu. Teraz jest większe uzależnienie od biurokracji, większe uzależnienie od pieniędzy unijnych czy krajowych. Natomiast te korzyści z eksportu, te dochody firm eksportujących tylko w niewielkim stopniu przekładają się na rolników. To jest dla mnie podstawowy problem. Jak na nowo poukładać rynek na styku między rolnikami a przetwórcami, tak żeby wpływ rolników był większy, albo poprzez organizowanie się rolników, albo wiązania kontraktowe z producentami, ale powiązania, umowy kontraktacyjne takie, które będą również rolnikom gwarantowały jakiś minimalny udział w finalnych zyskach z firmy.
Tylko to już jest ingerencja w wolny rynek i za chwilę Unia Europejska powie, nie, tego nie może zrobić rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo są zupełnie inne dyrektywy i przepisy unijne.
Tak, Unia rzeczywiście, Komisja Europejska jest przewrażliwiona, jeżeli gdzieś pada słowo interwencja, czy jakiś tam pomoc państwa, to od razu jest...
Chyba, że to jest interwencja Unii Europejskiej, to wtedy...
Ale ta interwencja jest mało skuteczna i generalnie, nawet kilka dni temu byłem na Radzie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii, komisarz Hogan raczej nie dawał wielkich złudzeń, mówi, rynek ma regulować, a nie interwencje zdejmujące nadwyżki produktów, potem jest kłopot, co z nimi zrobić, tak jak w tej chwili zalegające w magazynach w setkach tysięcy ton mleko w proszku na przykład. Więc my musimy podejmować działania w ograniczonych jednak ramami prawnymi Unii Europejskiej w możliwościach, ale nie należy zaniedbywać tego, jednak coś trzeba robić. Dlatego ta myśl i realizowana, ona jest w tej chwili mocno obrabiana w sensie prawnym, tworzenia tego narodowego, państwowego holdingu, tej grupy, która zakłady z tej grupy, prowadząc normalną działalność gospodarczą, nie wspierane przez państwo, żeby tu nie wejść w konflikt z Unią, ale prowadząc działalność gospodarczą, będą jednak jakimś regulatorem rynku, jakimś stabilizatorem tego rynku, bo będą pokazywały poziom cen, który może być zapłacony dla rolników i jeszcze pozwoli utrzymać opłacalność przetwórstwa rolno-spożywczego, a w sytuacjach skrajnych będziemy podejmowali również zdejmowanie z rynku różnego rodzaju produktów, na których gwałtownie spada cena. Tylko, na przyszły rok już, panie redaktorze, nie będzie sytuacji takiej, jaka miała miejsce w tym roku z owocami miękkimi czy z tymi nieszczęsnymi jabłkami, które gniją pod drzewami, a przetwórcy związani z zakładami handlującymi koncentratem jabłkowym boją się wytłaczać sok z tych jabłek, ponieważ, ja mówiłem o tym publicznie, więc powtórzę jeszcze raz, kilka niemieckich firm, które handlują koncentratem jabłkowym, szantażuje małe polskie firmy tłoczące sok: spróbujcie wejść w ten system stabilizowania rynku, to my zerwiemy z wami umowy kontraktacyjne, umowy o współpracy gospodarczej w kolejnych latach.
Tylko że najważniejszy problem, i może to jest taki najbardziej istotny problem, no to jest handel, czyli to, co się dzieje w handlu detalicznym, bo przecież od tego się zaczyna. To w tym miejscu dokonuje się transakcji gotówkowej i wszyscy chodzimy do sklepów i tam to się dzieje i stamtąd to jest głowa tej ryby.
Tak, ten, który ma w swoich rękach handel, ten decyduje o całym łańcuchu. Decyduje i o chłopie, o producencie, i o przetwórcy. Decyduje de facto o wszystkim. To, co się wydarzyło w postaci bezrefleksyjnego sprzedania handlu polskiego firmom zachodnim, niestety odbija się cały czas. Ja chcę na dwa sposoby, próbuję to rozwiązać w tym obszarze żywności, czyli tego, co każdy codziennie musi gdzieś kupić. Po pierwsze, odwołanie się do zaradności i przedsiębiorczości, jeszcze raz to powtórzę, rolnika na poziomie jego gospodarstwa, jego decyzji, jego rodziny. Czyli rozszerzenie możliwości sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży przez rolników zarówno do końcowych konsumentów, jak również do restauracji, do hoteli, do sklepów, do stołówek. Jutro spotykam się z Izbą Hotelarstwa. No, można powiedzieć tak, no, co ministrowi tam Izby Hotelarstwa? Tak, dlatego że to hotelarze prowadzący restauracje powinni zaopatrywać się w znakomitej jakości żywność regionalną, lokalną, od tych swoich sąsiadów. Chcę ich do tego przekonywać. To też jest jakiś kanał zbytu. Drugie...
Ale to popatrzmy na sieć hoteli. No przecież największe hotele to nie są polscy przedsiębiorcy, tylko to są wielkie sieci międzynarodowe.
Ale jest również i sporo hoteli mniejszych, które gdzieś tam jednak są oparte o polski kapitał i o polskich właścicieli. To jest jeden kierunek, czyli sprzedaż bezpośrednia przez rolników. Ten handel detaliczny, on nie jest ograniczony w tej chwili żadnymi, na dobrą sprawę, przepisami. Chyba jest najbardziej liberalny w całej Europie. To lata trwało, żeby się do tego doprowadzić.
To jest ustawa, która przeszła przez parlament, Sejm i podpisana została przez prezydenta.
Tak, i to już wszystko może działać. Duża kwota wolna od podatku, 40 tysięcy, rolnik żadnych podatków dodatkowych nie płaci przez sprzedaż do 40 tysięcy. Później, mówmy się, płaci symboliczny podatek 2% od wartości sprzedanej powyżej 40 tysięcy, nie musi uzyskiwać żadnych zgód i zezwoleń. To jest ważne. Czyli to jest odwołanie się znowu do tego jego zaradności, do tej jego zaradności.
Panie ministrze, na marginesie, czy rolnicy muszą uczestniczyć w tych pracowniczych planach kapitałowych?
Nie. Nie, to dotyczy pracowników zatrudnionych, natomiast nie dotyczy rolników. Rolnicy mają inny system zabezpieczenia emerytalno-rentowego. On jest stabilny. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia jest ważnym elementem stabilizowania tego, co każdego z nas czeka, czyli starości, świadczeń. One są na niskim poziomie. To prawda, ale też trzeba powiedzieć, że i obciążenia składkami są dużo niższe niż u tych, którzy są w ZUS-ie. Więc jeden kierunek to jest to wykrzesanie tej ludzkiej zaradności i przedsiębiorczości na poziomie indywidualnym, sprzedaż bezpośrednia. Drugie, to jest jednak ciągłe wspieranie i apelowanie, żeby rolnicy próbowali robić coś razem. Żeby nie byli indywidualistami, tylko próbuj robić coś razem ze swoimi sąsiadami. To, co było podstawą jeszcze w okresie rozbiorów. Jak się Polacy bronili? Tworząc kółka rolnicze, tworząc spółki zarobkowe, tworząc kasy Stefczyka i tak dalej, i tak dalej. Nikt im nie pomagał, nikt nie dawał im kasy. Wprost przeciwnie, było to jakby przeciwko tendencjom ówczesnych władz zaborczych, czy to Niemców, czy Rosjan. Teraz ciągle słyszę takie, jak komuś zależy, żebyśmy my się organizowali, to niech nam da kasę na to. No dobrze, no jakiś początek, rozruch, jakiś minimalny poziom, nie wiem, księgowości, to trzeba pomóc, ale to nie może być tak, że opłacalność produkcji rolniczej wynika tylko i wyłącznie z tego, ile się dostaje pieniędzy zewnętrznych. Ale kolejny pomysł, bo ta indywidualna przedsiębiorczość jest dla mnie sprawą zasadniczą. Drugie, próbujemy jednak i w tej chwili również w ramach tego holdingu spożywczego chcielibyśmy, ja mówię to...
Ale panie ministrze, czy ten holding spożywczy to jest jeszcze pomysł, czy on naprawdę zaczął działać, czy wiadomo, kto jest prezesem
tego
holdingu?
Nie, spokojnie. Niektórzy sądzą tak, że PiS-owi i mnie osobiście chodzi o stworzenie kolejnego jakiegoś koryta, przepraszam bardzo, gdzie będą prezesi, biurowiec i tak dalej. Nie, to będzie połączenie kapitałowe i organizacyjne spółek państwowych w ramach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod nadzorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Rolnictwa. Jest powołany bardzo kompetentny zespół ekspertów, również z kancelarii premiera. Mnie zależy na tym, żeby to było absolutnie pod kontrolą również tych, którzy się na biznesie znają, którzy nadzorują w imieniu Skarbu Państwa, czyli ludzie od premiera, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, KOWR-u, czyli tego Krajowego Ośrodka Wsparcia. Sam podjąłem się kierowania tym zespołem, bo to jest za poważna rzecz, żebym mógł ryzykować, że to nie wyjdzie. Trwają analizy, jak stworzyć holding. Są różne formy tworzenia holdingu, ja nie jestem specjalistą od tego, jakimś wybitnym. Różne formy, które myślę, że w przyszłym roku już będą funkcjonowały na zasadzie konkretnych firm funkcjonujących na rynku. Bo my musimy, to od tego zresztą rozmowę zaczęliśmy, mieć narzędzie do tego, żeby państwo nie było bezradne na rynku. Czyli muszą być firmy. My nie sądzę, żebyśmy budowali nowe zakłady, ale jest na rynku sporo firm upadających w dobrym stanie technicznym, technologicznym, które sobie nie poradziły. Zresztą niektóre z nich, na przykład w przypadku niektórych grup owocowo warzywnych ze strony rolników, powstały tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze jakieś. Były elementem przestępstwa. Natomiast ich substancja materialna jest. Więc nie można dopuścić do tego, żeby została przejęta przez konkurentów polskich firm czy konkurentów polskich rolników. Tam będzie państwo odkupowało z rynku te podmioty. Również w tej chwili podmioty związane z rolnictwem, na przykład Krajowa Spółka Cukrowa. Krajowa Spółka jest głównie nastawiona na produkcję cukru, ale również dywersyfikuje swoją działalność i między innymi w zakładzie, który zajmuje się przerobem warzyw we Włocławku, będzie dobudowana linia do tłoczenia soków. Żebyśmy na przyszły rok nie byli trzymani za gardło, czy nie powiem jeszcze za co innego, przez handlarzy sokiem, koncentratem, którzy mówią, proszę bardzo, producenci polscy boją się, bo zerwiemy z nimi umowy, więc nie podskoczą nam tutaj, bo trzymamy ich. To będzie zakład państwowy, który będzie przerabiał, mam nadzieję, w dużej ilości również jabłka, czy inne owoce, które się pojawią, robiąc z nich sok, czyli to, co jest poszukiwane w tej chwili na świecie.
W holdingu spożywczym taką najpoważniejszą spółką ma być polski cukier. A polski cukier no, nie wiedzie się najlepiej, no bo są uwolnione ceny cukru, jest dumpingowe ceny, są albo dumpingowe, albo niższe po prostu ceny. Inni producenci cukru oferują, niemieccy producenci cukru jak to wygląda?
To są wzloty i upadki. Polski cukier jest w tej chwili dobrze zarządzany. To jest instytucja, gdzie również jakieś eksperymenty kadrowe były przez lata prowadzone. W tej chwili jest to dobrze zarządzany, doinwestowany. Polski Narodowy Koncern, który zresztą dywersyfikuje swoją produkcję już od dawna, bo ma również wielkie zakłady produkujące skrobię ziemniaczaną, duży, bardzo wydajny młyn zbożowy, ma zakład owocowo-warzywny w Włocławku, który rozszerzy swoją produkcję o sok i koncentrat jabłkowy, ma magazyny do przechowywania zbóż, to jest firma Elevar, więc nie tylko sama produkcja cukru świadczy o kondycji firmy, rzeczywiście ma pan rację i rozeznanie, to, co się na rynku cukru dzieje, to gwałtowny spadek cen. No, w tej chwili się trochę odbija, ale ceny około złotówki za kilogram cukru, no to mogą zniszczyć każdego, również i Krajową Spółkę Cukrową. Ale to się już odbija. W tej chwili jest tam złoty 40 mniej więcej na rynkach tych bieżących. Natomiast pomysłem Krajowej Spółki, i zarząd to również rozumie, jest nie tylko kurczowe trzymanie się samego cukru, bo może się okazać, że konkurencja cukru trzcinowego na świecie będzie wzrastała i stanie się tak dojmująca, że cukier z buraków produkowany po prostu się skończy w Europie, bo nie wytrzyma konkurencji. Więc my musimy do tego czasu mieć różne inne działalności w ramach tego narodowego holdingu, ale również Krajowej Spółki Cukrowej, które pozwolą i interweniować na rynku, i dostawać, otrzymywać dochody z przetwórstwa nie tylko samego cukru czy buraku.
Inne są problemy, o których dzisiaj nie porozmawiamy. To, co dzieje się z afrykańskim pomorem świń, to, co się dzieje na rynku wieprzowiny, ale patrzę na zegar. Jest godzina 7:53. Pasza importowana. Tutaj też są ważne rozmowy.
Dwa zdania o afrykańskim pomorze. Chyba się udało nad chorobą zapanować. W około 60 gminach na terenie zapowietrzonym już choroby nie ma. Zgłosiliśmy do Brukseli uwolnienie tych gmin i tam zaczyna odbudowywać się produkcja trzody chlewnej. To jest ciekawe, bo nawet wczoraj takie dane przeglądałem, że pomimo utrzymującego się afrykańskiego pomoru, na tym terenie są zasiedlane już, tam na tym terenie uwolnionym od choroby oczywiście, są zasiedlane chlewnie i ta produkcja wzrasta. To jest jeszcze proces przed nami. Tu twardo trzeba trzymać rękę na pulsie, ale wygląda na to, że nad chorobą zapanowaliśmy. Co nie jest takie oczywiste w innych krajach, bo ona w tej chwili jest w Europie, szaleje w wielu krajach, również przeniosła się na zachód Europy, w Belgii są chore dziki, w Chinach, o których wspominaliśmy, kolejny, 28 region Chin ma przypadki afrykańskiego pomoru, więc tam to są ciężkie koszty i finansowe, i praca weterynarzy, również nerwy ze strony rolników przymuszanych do bioasekuracji, której często nie rozumieją, ale to zaczyna wychodzić. Sprawa paszy to jest sprawa przed nami. Sejm w tej chwili na mój wniosek przyjmuje ustawę o paszach w takim wąskim zakresie. Chodzi o to, żebyśmy w ciągu kilku lat, nie odkładając tego, jak to miało niestety miejsce w ostatnich latach, jednak szli w kierunku zastępowania śruty sojowej amerykańskiej GMO polskimi źródłami białka. To oczywiście ten rynek trzeba przygotować. To nie jest tak, że jednego dnia wprowadzimy zakaz, bo byśmy dobili produkcję mięsa czy produkcję zwierząt w Polsce. Ale nie może być cały czas uzależnienia od dostaw zewnętrznych, bo przestajemy być suwerenni w tym zakresie. Dlatego rozwój produkcji śruty rzepakowej, która po przetworzeniu może być alternatywą, rozwój hodowli, uprawy w Polsce roślin wysokobiałkowych, to idzie ciężko, bo lobby amerykańsko-sojowe, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest silne, ale powolutku to przełamujemy.
To na zakończenie naszej rozmowy o tym, co w tych mediach teraz jest, co w mediach i nie tylko w mediach, bo i na salonach politycznych temat numer jeden, KNF. Co pan o tej całej sprawie sądzi?
Chyba szczęśliwie czy nieszczęśliwie zajmuję się tyloma innymi sprawami, że nie muszę jakoś dokładnie tego analizować. Natomiast widzę determinację i to jestem tego absolutnie przekonany. Te standardy, które są w Prawie i Sprawiedliwości, czyli jeżeli jest podejrzenie, jest ktoś, kto ma jakieś problemy i nie do końca umie się z nich wytłumaczyć, to jest natychmiast dymisjonowany, jest odsuwany i chociaż zdaje sobie sprawę, że jest to próba rozchwiania okrętu, to jest ze strony opozycji walenie cepem, nie wiem, zabijanie muchy cepem, to tak to trochę wygląda, ale to trudno, no, w polityce tak jest, że jeżeli dajesz powód, to jesteś atakowany ze wszystkich stron. Natomiast jestem przekonany i mam tu pełne zaufanie i do Jarosława Kaczyńskiego, i do naszego kierownictwa. Nie mówię to po to, żeby mu się od rana przypodchlebić, żeby była sprawa jasna, ale jestem przekonany, że te standardy dotyczące polityki i osób związanych z polityką i z ważnymi funkcjami państwowymi są wyższe niż w innych partiach.
A komisja śledcza, myśli pan, że uda się przeforsować opozycji pomysł
komisji śledczej? Nie uda się oczywiście przeforsować, mamy większość w Sejmie. Komisja jest wtedy, kiedy prokuratura jest bezradna. Tak jak w przypadku Amber Gold, gdzie prokuratorzy właściwie pokazali, że oni nie mają wpływu na to, co się dzieje. Ochrony polityków i tak dalej. Jeżeli by się okazało, że prokuratorzy sobie nie radzą, nie mają dostępu do informacji, jest mowa milczenia, jest parasol jakiś ochronny, to wtedy komisja jest jak najbardziej zasadna. Natomiast tu ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie ma żadnego parasolu ochronnego. Jest to chęć wypalenia gorącym żelazem i wyjaśnienia do końca, co się tutaj wydarzyło.
Panie ministrze, dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, był gościem Poranka.
Dziękuję bardzo. Wszystkich słuchaczy serdecznie pozdrawiam.
Po raz pierwszy w dwóch stolicach na UKF-ie, w Warszawie i w Krakowie. Warszawa.
Bardzo się cieszę.
87,8. Pan minister w samochodzie też może mieć ustawione radio na 87.
Poproszę kierowcę, żeby ustawił, a w swoim prywatnym ustawie. Ale się bardzo cieszę, że się rozwijacie. To jest dla mnie wielka radość.
Bo jest godzina 7:57. To co? No to co? Co będzie, to będzie.